Dlatego jeśli widzisz, że ktoś włazi do sąsiadów przez okno, tnie mojką cudzą kieszeń albo patroszy czyjś kuferek, lepiej zmrusz oczy. Idź swoją drogą. Nic a nic nie widziałeś. Tego nas nauczyli złodzieje i prawa. We wrześniu 1955 roku literaturna gazeta, zamieszczająca tyle śmiałych wypowiedzi o wszystkim prócz literatury, opublikowała duży artykuł aż ociekający krokodylimi łzami. Pewnej nocy w Moskwie na ulicy, pod oknami należącymi do dwóch mieszkań, zabity został człowiek. Mordowano go długo, z hałasem. Okazało się później, że obie rodziny, nasze, sowieckie, cały czas czuwały, że przypatrywały się zbrodni przez okna, ale że nikt nie pośpieszył z pomocą. Żony nie puszczały mężów. Jakiś ich sąsiad, może też wtedy nie spał, ale o tym nie wspomina się, członek partii od 16 roku, emerytowany pułkownik, widać sprzykrzyła mu się bezczynność, podjął się roli oskarżyciela publicznego. Odwiedza redakcje i sądy i wszędzie domaga się, aby obie rodziny pociągnąć do odpowiedzialności za współudział w zbrodni. Również autor artykułu nie szczędzi gromów. Nie ma wprawdzie odpowiedniego paragrafu w kodeksie, ale to hańba, hańba. Owszem, hańba. Ale dla kogo? Jak to zwykle w naszej prasie, artykuł zawiera wszystko prócz tego, co najważniejsze. Prócz tego mianowicie, że po pierwsze, woroszyłowska amnestia z 1953 roku ogłoszona w celu zapewnienia popularności kierownictwu po śmierci Stalina zalała cały kraj falą morderców, bandytów, złodziei, których z trudem wyłapano tuż po wojnie. Kto niecnotę puści wolno, ten pogubi poczciwego, mówi przysłowie. Po drugie, istnieje w kodeksie karnym z 26 roku niedorzeczny artykuł 139 o granicach obrony koniecznej. Wedle niego masz prawo wyciągnąć swój nóż nie wcześniej, nim przestępca już ci swoim zagrozi, a dźgnąć go nożem dopiero wtedy, gdy tamten ci już swój majcher wraził w bok. W przeciwnym wypadku to ty pójdziesz pod sąd. Nie ma zaś w naszych kodeksach artykułu, z którego by wynikało, że największy przestępca to ten, co napada na słabszego. Lęk przed przekroczeniem granic obrony koniecznej prowadzi do zupełnego zaparcia się charakteru narodowego. Szeregowca Aleksandra Zacharowa zaczął bić jakiś chuligan przy wejściu do świetlicy. Zacharow wyjął scyzoryk i zdołał nim zabić chuligana. Dostał za to 10 lat, jak za zwykłe morderstwo. — A co miałem robić? — zapytał na rozprawie. Prokurator Arciszewski odparł. — Trzeba było uciekać. — Kto zatem prowadzi u nas wychów chuliganów? Po trzecie, państwo, zgodnie z kodeksem karnym, zabrania obywatelom posiadania broni palnej czy białej, ale samo nie podejmuje się ich obrony. Państwo oddaje swoich obywateli w ręce bandytów i na łamach prasy śmie ich potem nawoływać do stawiania kolektywnego oporu tym bandytom. Stawiać opór? Zgoda, ale czym? Parasolkami? Fuzjami skalkowymi? Z początku naplodzili bandytów, a później zaczęli do walki z nimi tworzyć drużyny ludowe, które działając bez żadnego tytułu prawnego, czasem same przekształcają się w bandy. A przecież można było całkiem po prostu od pierwszej chwili starać się, by schyliły się te karki pod jarzmo prawa. Ale tu na przeszkodzie stanęła jedyna, prawdziwie słuszna doktryna. Co by się stało, gdyby owe żony nie zatrzymały mężów, mężowie zaś wybiegliby z pałkami? Bandyci mogliby ich pozabijać, to najbardziej prawdopodobne. Albo to oni zabiliby bandytów i wówczas nie uniknęliby więzienia za przekroczenie granic obrony koniecznej. Rankiem, wyprowadzając pieska na spacerek, pan pułkownik w stanie spoczynku miałby w obu wypadkach dobrą okazję do zaspokojenia swego głodu wrażeń. No, a prawdziwa samoobrona, taka jak we francuskim filmie bodajże Quai de Brume, gdzie robotnicy, nie czekając na błogosławieństwo władz, sami wyłapali złodziei i sami się z nimi rozprawili? Otóż czy taka samoobrona nie byłaby u nas natychmiast ukrócona jako samowola? Czy taki sposób myślenia i taki film są u nas w ogóle możliwe? Ale nawet to nie wyczerpuje sprawy. Nasze życie społeczne odznacza się jeszcze inną ważną cechą, która złodziejom i bandytom pozwala prowadzić działalność iście kwitnącą. Jest nią lęk przed jawnością. Nasze gazety pełne są informacji o nieobchodzących nikogo sukcesach produkcyjnych, ale sprawozdań z procesów sądowych, kroniki kryminalnej w nich nie uświadczysz. Wszak z przodującej doktryny wynika, że przestępczość istnieje tylko tam, gdzie istnieją podziały klasowe. Klas zaś u nas już nie ma, a zatem nie ma przestępstw. I dlatego nie ma co pisać o nich w prasie. Toć nie chcemy podrzucać amerykańskim brukowcom dowodów, że nie ustępujemy im w dziedzinie przestępczości. Jeśli na Zachodzie ktoś popełni mord, to fotografie przestępcy wkrótce widnieją wszędzie. Oblepione są nimi kioski gazetowe i mury. Widać je na stolikach barowych i na szybach tramwajów. Zbrodniarz ma uczucie, że jest tropionym szczurem. Gdy zaś u nas zdarzy się wypadek cynicznego mordu, prasa o nim milczy. Nikt zdjęć nie publikuje. Morderca odsadza się o 100 kilometrów, jest już w innym obwodzie i mieszka tam sobie spokojnie. A minister spraw wewnętrznych nie będzie musiał odpowiadać na interpelacje parlamentarne, dlaczego przestępcy nie złapano. Przecież o całej sprawie nikt nie ma pojęcia, prócz mieszkańców danej miejscowości. Złapią to dobrze, nie złapią drugie dobrze. Morderca nie pogwałcił przecież granicy kraju, nie taki już z niego niebezpieczny dla państwa ptaszek, aby rozsyłać za nim listy gończe po całym obszarze Związku. Z przestępczością jest tak jak z malarią. Obwieszczono któregoś dnia, że chorobę tę u nas zlikwidowano i odtąd nie sposób jej leczyć, ani nie wolno stawiać takiego rozpoznania. Oczywiście milicji i organom sądowym zależy na tym, żeby sprawę doprowadzić do końca, ale daje to powód do formalności, które jeszcze bardziej są na rękę prawdziwym mordercom i bandytom. O dokonanie przestępstwa, wcale niewyświetlonego, oskarża się byle kogo, pierwszego lepszego, a najczęściej obciąża się dodatkowo kogoś, przeciw komu toczy się inne dochodzenie. Dość przypomnieć tu sprawę Piotra Kizyłowa, którego dwukrotnie i to bez żadnych poszlak skazano na rozstrzelanie za przestępstwo nigdy przezeń niepopełnione. Albo sprawę Aleksiejencewa, też podobną. Gdyby list adwokata Popowa, obrońcy Kizyłowa, wpłynął nie do redakcji Izwiestii, lecz do gazety Times, rzecz skończyłaby się zmianą całego składu królewskiego albo kryzysem rządowym. U nas natomiast po 4 miesiącach zebrał się OPKOM, Komitet Obwodowy Partii, i biorąc pod uwagę młodość i brak doświadczenia funkcjonariusza śledczego, czemu więc w ręce takich ichmościów oddaje się ludzkie losy, a także jego udział w wojnie z okupantem, nam jakoś tego nie uwzględniono swego czasu. Niektórym osobom wpisano naganę do akt, innym zaś tylko pogrożono paluszkiem. Główny zaś oprawca, niejaki Jakowienko, za wydobywanie zeznań z pomocą tortur, a działo się tu już po 20. zjeździe, po upływie dalszych 6 miesięcy skazany został ponoć na 3 lata. Ale to przecież swój człowiek, postępował zgodnie z instrukcją, wykonywał rozkazy, więc czy aby na pewno musiał odsiedzieć ten wyrok? To byłoby zbyt okrutne. A tym całym adwokatem Popowem trzeba było zająć się bliżej, żeby pozbyć się go z Białgorodu. Niech sobie zapamięta knajacką i ogólnokrajową zasadę. Nie ciebie chromolą, to czego tyłkiem ruchasz? W ten sposób każdy, kto wystąpi w obronie sprawiedliwości, po 3-krotnie, po 8-krotnie pożałuje, że się wychylił. Tak oto wymiar sprawiedliwości premiuje knajaków. W ciągu całych 10 lat ten liszaj rozplenił się też bujnie i na wolności, i po więzieniach, i w obozach. Zniosła teoria potrafi uświęcić wszystko, cokolwiek u nas się zdarzy. Nie sami tylko literaccy Letkiewicze utrzymywali, że knajacy to nasi sojusznicy w walce o komunizm. Teza ta rozwijana jest w podręcznikach sowieckiej polityki penitencjarnej. Były również takie publikacje. W rozprawach, w artykułach naukowych na temat obozów, ale w sposób najbardziej praktyczny wyłożona została w instrukcjach stanowiących podstawę wykształcenia szarż obozowych. Wszystko to zaś opiera się na jedynie słusznej teorii, która w całej różnobarwności i zmienności życia ludzkiego upatruje tylko przejawy walki klas. Oto schemat takiego uzasadnienia. Zawodowi przestępcy nie mogą być utożsamiani z elementami burżuazyjnymi, to znaczy z inżynierami, studentami, agronomami i zakonnikami. Ci ostatni odnoszą się z bezwzględną wrogością do dyktatury proletariatu, podczas gdy ci pierwsi przejawiają tylko polityczną chwiejność. Zawodowy morderca jest tylko politycznie chwiejny. Lump nie ma własności i dlatego nie dąży do porozumienia z przedstawicielami klas wrogich, posiadających. Chętni natomiast nawiąże stosunki z proletariatem. Dlatego w oficjalnej terminologii gułagu mówi się o nich jako o elementach socjalnie bliskich, z jakim przystajesz. Dlatego w instrukcjach przypomina się wciąż, aby nie szczędzić dowodów zaufania kryminalistom, recydywistom. Dlatego działy kulturalno-oświatowe miały obowiązek wyjaśniania knajakom na każdym kroku, że ich klasowe interesy niczym się nie różnią od interesów mas pracujących. Powinny były też uczyć szemranych pogardy i wrogości w stosunku do kułaków i kontrrewolucjonistów. Averbach pisała, że to inteligent namówił cię do kradzieży, sam byś przecież nie kradł. I w ogóle stawiać na takie właśnie nastroje, przypominacie sobie, podsycać walkę klasową w obozach. Były złodziej Minajew pisze w liście do mnie opublikowanym w piśmie Literaturna Gazeta. Byłem nawet dumny z tego, że choć jestem złodziejem, ale nie należę do zdrajców kraju. Na każdym kroku starano się nam, złodziejom, dać do zrozumienia, że nie jesteśmy jednak elementem straconym dla ojczyzny. Jesteśmy jej synami, choć tam nawet marnotrawnymi. Dla faszystów zaś nie ma miejsca pod słońcem. Ta sama teoria kazała również badać i wykorzystywać najbardziej pozytywne cechy kryminalistów. Mają skłonność do romantyki, a więc otoczyć romantycznym nimbem dyrektywy władz obozowych. Cenią odwagę, heroizm, dać im poznać heroiczną stronę pracy, jeśli się na to złapią. Lubią hazard, pokazać im, ile hazardu jest we współzawodnictwie. Kto zna obóz i szemranych, ten nie może wprost uwierzyć, że podobne rzeczy pisane były nie przez debilów. Są ambitni, lubią zwracać na siebie uwagę, zaspokajać więc te ambicje, nie szczędzić pochwał, wyróżnień, powierzać im kierownicze stanowiska, a szczególnie zabiegać o pachanów, aby dla dobra obozu wykorzystać autorytet, jaki wyrobili już sobie wśród ferajny. Tak jest napisane w monografii pani Averbach, autorytet pachanów. Gdy zaś ta kształtna teoria zniżyła się do poziomu obozowego gruntu, oto co z niej wynikało w praktyce. Najbardziej zawziętym, zatwardziałym fetniakom przypadała niczym nieograniczona władza na wyspach archipelagu, w obozach i podobozach, władza nad ludnością całej tej krainy, nad jej chłopstwem, mieszczaństwem i jej inteligencją. Władza, jakiej nie sprawowali nigdy w całych dziejach, w żadnym kraju. Władza, o jakiej na wolności nawet marzyć nie mogli. Teraz wszystkich innych ludzi oddawano im w niewolę. Jakiż bandyta wyrzeknie się takiej władzy? Urki nad urkami, fetniacy, sprawowali władzę absolutną nad całymi obozami, mieszkając w osobnych kajutkach albo namiotach ze swoimi tymczasowymi żonami, albo wybierając sobie na zasadzie kaprysu najmłodsze baby z tłumu poddanych, inteligentki z 58 i młodziutkie studentki bywały ozdobą ich jadłospisu. Czawdarow na własne oczy widział w Norynluagu, jak knajaczka zachęcała swojego szemranego mężulka. Chcesz, to ci dam spróbować 16-latki, prosto z kołchozu. Chodziło o dziewczynkę ze wsi, którą zesłano na daleką północ na 10 lat za 1 kilo ziarna. Dziewczynka próbowała się opierać, ale knajaczka szybko ją ustawiła, bo dostaniesz majchrem. Co, może jesteś lepsza ode mnie? Ja przecież z nim się rypię. Każdy z nich miał swoje zaprzęgi, fagasów, wziętych spośród zwykłych łopaciarzy, którzy mu wynosili nocniki. Mieli swoje osobne sagany, do których szła prawie w całości ta odrobina mięsa i tłuszczu jadalnego przeznaczona do wspólnego kotła. Niżsi rangą knajacy pełnili funkcję szefów robót, intendentów, pomocników do spraw gospodarczych. Rano stawali parami, z pałkami w łapach, przy wejściach do namiotów i komenderowali. Wychodzić na wyścigi! Drobiazg knajacki używany był do bicia tych, którzy odmawiali chodzenia do pracy, to znaczy takich, którzy nie mieli już sił, aby wlec się do zony roboczej. Komendant Półwyspu Tajmyr przyjeżdżał autem na ceremonię wymarszu do pracy i przyglądał się z lubością, jak urki biją 58. I wreszcie ci knajacy, którzy potrafili świergolić, zaczynali myć szyję i otrzymywali nominacje na wychowawców. W tym charakterze wygłaszali pogadanki, uczyli 58 zasad cnotliwego życia. Sami utrzymywali się z kradzieży i dostawali w nagrodę przedterminowe zwolnienia. Na kanale białomorskim taki socjalnie bliski wychowawca, ciemniak, nie mający pojęcia o technice budowlanej, miał prawo nie dopuścić do wykonania konkretnych zleceń socjalnie obcego kierownika robót. Była to nie tylko teoria, siłą wcielana w życie, lecz czynnik harmonii w codziennej praktyce. Ten stan rzeczy najbardziej odpowiadał knajakom. Byli też na rękę zwierzchności. Nie trzeba było się wysilać przy biciu, nie musiało się zrywać gardła ani gmerać w drobnostkach. Można było nawet nie chodzić do zony. Największą korzyść odnosił z tego sam system ucisku. Knajacy wcielali go w życie o wiele bezczelniej, w sposób bardziej bestialski, a przy tym nie dbali o żadną odpowiedzialność prawną. Ale również tam, gdzie szebranym nie dawano władzy, na zasadzie tejże teorii klasowej, bardzo im folgowano. Jeżeli knajacy w ogóle raczyli wyjść poza zonę, to był już szczyt ustępstw, jakich można było od nich wymagać. W zonie roboczej mogli sobie dowoli wylegiwać się, palić, powtarzać swoje knajackie bajendy o zwycięstwach, o ucieczkach, o bohaterstwie, wygrzewać się latem na słoneczku, a zimą przy ognisku. Ich ognisk konwój nigdy się nie czepiał. Ogniska 58 rozrzucał natomiast i zadeptywał. A kubiki drzewa, ziemi, węgla wydobyte przez 58 przypisywano potem na ich konto. Obyczaj pasożytowania na cudzym urobku cechuje złodziei również po zakończeniu kary, chociaż na pierwszy rzut oka nie zgadza się to z procesem ich wrastania w socjalizm. W 51 roku z obozu przy kopalni Oymyakon Ustnera zwolniono złodzieja Krochalowa, który zaraz najął się jako wolny rębacz przodkowy na tę samą kopalnię. Nie wysilał się nawet, aby brać kilof do ręki. Sztygar zaś wpisywał mu do sprawozdania rekordowe urobki kosztem pracujących więźniów. Krochalow dostawał miesięcznie 8-9 tysięcy za 1000 rubli fundował więźniom żarcie, więc ludzie milczeli i jeszcze byli radzi. Brygadzista więźniów Miluczychin próbował w 53 roku skończyć z tymi porządkami. Wolni knajacy porżnęli go nożami. Został oskarżony o grabież, dostał się pod sąd i złapał następne 20 lat. Proszę nie uważać tej uwagi za poprawkę do marksistowskiej tezy głoszącej, że lump nie jest posiadaczem. Oczywiście nie ma żadnej własności. Za te swoje 8 tysięcy Krochalow nie wybudował sobie willi. Przegrał wszystko w karty, przepił i wydał na baby. Wożono nawet knajaków na zloty przodowników pracy, na zjazdy recydywistów Dmitłak, kanał białomorski. A oto szkic do portretu knajaczki nazwiskiem Bieregowaja, która zapisała się w trwale w sławnych kronikach Wołgokanału. Była istnym biczem Bożym każdego zakładu karnego, w którym się znalazła. Znana była z chuligańskich wybryków we wszystkich aresztach milicyjnych. Jeśli kiedyś zachciało się jej popracować dla kaprysu, to zaraz niszczyła wszystko, co wykonała. Gdy w lipcu 1933 roku przysłano ją do Dmitłagu, ciągnął już za nią cały łańcuch wyroków. Poczynając od tej daty, trzeba już oddać głos legendzie. Dostała skierowanie do Indii, gdzie ze zdumieniem, jedynie ten szczegół wydaje się wiarygodny, przekonała się, że nikt tam nie klnie i nie rżnie w karty. Wyjaśniono jej ponoć, że w tym obozie szemrani szczerze zapalili się do pracy. Z punktu więc zabrała się do robót ziemnych i zaraz zaczęła się w pracy wyróżniać, czytaj, zapisywano na jej konto kubiki wydobyte przez innych. Dalej, znów prawda dochodzi do głosu, w październiku, kiedy zrobiło się zimno, poszła do lekarza i będąc zdrowa jak ryba, no może nóż miała w rękawie, poprosiła o kilka dni zwolnienia. Lekarz chętnie, toć ma tyle wolnych miejsc w lazarecie, udzielił zgody. A kierowniczką robót była stara znajoma Bierigowowej, Polakowa, która pozwoliła koleżance na własną odpowiedzialność bumelować jeszcze 2 tygodnie, zaliczając jej lipne dni pracy. To znaczy, że przypisywano jej kubiki odbierane komuś innemu. I tu właśnie, przyjrzawszy się lekkiemu życiu pani kierowniczki, Bierigowaja także zapragnęła zostać suką. W dniu, w którym Polakowa obudziła ją rano, każąc iść na zbiórkę, Bierigowaja oznajmiła, że nie pójdzie do opaty, póki nie przygwoździ raz na zawsze wszystkich machinacji Polakowej. Tych kombinacji z lipnymi dniami pracy, cudzym urobkiem i przydziałami chleba. Poczucie wdzięczności nie bardzo ją, jak widać, krępowało. Wystarała się w końcu o wezwanie do opera. Knajacy nie boją się operów. Domiar do wyroku im nie grozi. Niechby jakaś KRK spróbowała odmówić w ten sposób pójścia do roboty. I z miejsca otrzymała nominację na brygadzistkę zalegającej z planem męskiej brygady. Zapewne obiecała, że zęby powybija tym wszystkim dochodiagom. Wkrótce zajęła miejsce Polakowej. Później została wychowawczynią w bloku kobiecym, ta karciara i złodziejka, bluzgająca przekleństwami, a następnie objęła nawet kierownictwo działu budowlanego, to znaczy, że rządziła już inżynierami. Na wszystkich tablicach honorowych Dmitłagu widniała fotografia tej kąśliwej suki w skórzanej kurtce i z polówką przewieszoną przez ramię. Na pewno z kogoś to zdarła. Te ręce potrafią bić mężczyzn, te oczy są oczyma wiedźmy, a ją właśnie najbardziej wychwala pani Averbach. Tak łatwe są kariery knajaków w obozie. Jedna cicha rozruba, jedna zdrada, a potem można już spokojnie bić i tratować innych. Odpowie mi ktoś, że tylko suki idą na funkcję, a uczciwi złodzieje święcie przestrzegają złodziejskich praw. Sporo mi się napatrzył na jednych i drugich i jakoś nie zauważyłem, żeby jeden rodzaj tych szumowin był szlachetniejszy od drugiego. Złodzieje wybijali Estończykom złote zęby pogrzebaczem. Złodzieje, Krasłak 41, topili Litwinów w kloace za odmowę oddania paczek. Złodzieje obdzierali skazanych na śmierć. Złodzieje bez namysłu zabijają pierwszego lepszego współwięźnia tylko po to, aby zacząć się musiało nowe dochodzenie, co pozwoli im całą zimę siedzieć w cieple albo wrócić do więzienia z ciężkiego obozu, do którego zdążono ich wysłać. Co tu gadać o takich drobnostkach jak zabranie komuś odzieży i obuwia na mrozie? Co tu gadać o wydartych kromkach chleba? Nie, ja wiem swoje. Na kamieniu nic nie wyrośnie, a po złodzieju niczego dobrego się nie spodziewaj. Teoretycy gułagu nie posiadali się z oburzenia. Kłacy w obozie nie chcą uznać złodziei za ludzi. Był to ponoć jeszcze jeden dowód kułackiego bestialstwa. A jakże uznać ich za ludzi, jeśli gotowi serce ci wyrwać i krew wyssać? Cała ta ich romantyczna, wolna gromada jest tylko gromadą rozwydrzonych wilkołaków. Ludzie wykształceni, którzy jednak nie spotkali się z knajakami nos w nos w ciasnej ulicy, często polemizują z tak bezwzględną oceną świata przestępczego. Może skryta chęć posiadania, przywiązanie do własności powoduje tymi, których złodzieje tak denerwują. A ja nie zmienię swojej diagnozy. To wilkołaki gotowe krew wyssać z serca człowieka. Kalają bez wyjątku wszystko, co stanowi dla nas naturalny krąg pojęć humanitarnych. Ale czy to naprawdę jest takie beznadziejne? Przecież te wszystkie cechy przestępcze nie są wrodzone. A gdzie dobre strony ich duszy? Nie wiem. Zapewne zatłamszone przez złodziejskie prawo, zgodnie z którym my, to znaczy wszyscy pozostali, wcale nie jesteśmy ludźmi. Pisaliśmy wyżej o progu, który trzeba przekroczyć, aby zostać przestępcą. Zapewne przystosowanie się do zasad tej grupy sprawia, że knajak przekracza jakąś moralną granicę raz na zawsze w nieodwracalny sposób. Ktoś jeszcze mi powiada, pan widział przecież tylko drobiazg knajacki, żulików. Najznakomitsi, prawdziwi fetniacy, przywódcy świata przestępczego, zostali wytłuczeni w 1937 roku. Rzeczywiście bandytów z lat 20. nie widziałem. Ale nie brak mi fantazji, aby wyobrazić sobie, że mieli zasady moralne godne tej nazwy. Ale dość już. Czas rzec choć parę słów w obronie knajaków. Mają istotnie pewien swoisty kodeks i swoiste pojęcie o honorze. Ale nie sprowadza się to do patriotyzmu, jak roiło się naszym menadżerom i literatom, lecz raczej do zasad bardzo konsekwentnego materializmu i świadomego korsarstwa. I chociaż dyktatura proletariatu tak zabiegała o ich względy, knajacy nie szanowali jej ani przez chwilę. Jest to gatunek ludzi, który zjawił się na świecie po to, aby żyć, a ponieważ spędzają za kratami prawie tyleż czasu, co na wolności, więc pragną również w więzieniu zrywać kwiaty życia. A co ich obchodzi cel istnienia tego więzienia i fakt, że jacyś inni męczą się tuż obok nich? Są z natury krnąbrni i mają pożytek z tej krnąbrności. Więc dlaczego by mieli zawracać sobie głowę losem tych, co zginają kark i giną rabską śmiercią? Chce im się jeść, więc zabierają innym wszystko, co wpadnie im w oko, a nadaje się do jedzenia i jest smaczne. Lubią popić, więc za wódkę sprzedają konwojentom rzeczy zdarte z własnych sąsiadów. Lubią spać miękko, więc nie bacząc na kawalerski szyk, wożą z sobą poduszki i watowe kołdry, albo nawet pierzyny, co uchodzi wśród nich za rzecz zupełnie właściwą, tym bardziej, że w betach najłatwiej ukryć nóż. Lubią miłe ciepełko promieni słonecznych, więc skoro nie mogą jeździć do czarnomorskich kąpielisk, opalają się na dachach wykańczanych właśnie budynków, na platformach kamieniołomów, przed wejściem do szybów kopalnianych. Pod ziemię niech sobie zjeżdża kto głupi. Są doskonale umięśnieni, muskuły mają jak balony. Ogorzałą skórę chętnie zdobią tatuażem, zaspokajając w ten sposób swoje artystyczne, erotyczne, a nawet etyczne potrzeby. Na własnych piersiach, brzuchach i grzbietach podziwiać mogą wzajemnie królewskie orły, siedzące nad urwiskiem lub zrywające się do podniebnych lotów, albo słońce w wieńcu promieni, osoby płci obojga w trakcie kopulacji, poszczególne organy służące tej rozrywce, ni stąd, ni zowąd w okolicy serca podobiznę Lenina bądź Stalina, albo obu naraz, a tyle to warte, co krzyżyk na szyi knajaka.